Przeciwnicy mówią, to zagrożenie wolności w internecie. Zwolennicy, chodzi o egzekwowanie opłat od wielkich platform internetowych za wykorzystywanie utworów muzycznych, filmowych, pisarskich, dziennikarskich czy naukowych. Na początku lipca w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie dotyczące przebiegu dalszych prac nad dyrektywą o ochronie praw autorskich. Europosłowie odrzucili projekt podkomisji. Parlament Europejski wróci do sprawy jeszcze we wrześniu. Dlatego wielu artystów, pisarzy, reżyserów czy dziennikarzy domaga się przyjęcia unijnej dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. A niektórzy artyści wzięli udział w kampanii Prosimy o Fair Play. Zdaniem prezesa Izby Wydawców Prasy, Bogusława Hraboty, youtuberzy, którzy walczą z tą dyrektywą, zrozumieją, że także ich dzieła w przyszłości będą kradzione. Przeciwnicy projektu ostrzegają przed końcem wolności w sieci i utrudnieniu dostępu do informacji. Samą dyrektywę nazywają Akta 2. Szef Instytutu Spraw Obywatelskich, Rafał Górski, uważa, że wprowadzenie ochrony praw autorskich będzie powiązane z cenzurą internetu. O kampanii artystów, którzy są za nowymi regulacjami, w relacji Sławka Orlika.
Do akcji włączyli się artyści z całego świata.
My name is Placido Domingo. This is simply the most important issue for the music sector in Europe.
My name is James Blunt.
Guten Tag.
Mein Name ist Conchita.
I'm Imelda May and I support Article 13 and I hope you do too.
Daj prawo kulturze. Pod takim hasłem wystartowała akcja polskich artystów i twórców. Bierze w nim udział m.in. zespół Tulia.
Zależy nam na niezależności polskiej sztuki.
Prosimy o docenienie wartości muzyki.
Prosimy o poparcie dyrektywy w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.
A także Margaret.
Wspieram inicjatywę rozwiązywania problemu Value Gap, tak by wszyscy właściciele praw byli uczciwie rozliczani za swoją pracę. Dlatego popieram artykuł 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.
Muzyka to całe moje życie, nadaje mu sens, mówi piosenkarz i producent Jacek Stachurski.
I daje mi jeszcze coś, że mogę być z moją publicznością, z moimi sympatykami i kiedy jestem razem z nimi, mogę im powiedzieć trzy najważniejsze słowa, jakie artysta może powiedzieć swojej publiczności. Kochani, dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że jesteście, że kochacie moją muzykę tak, jak ja ją kocham. Dlatego dzisiaj mam wielką prośbę do naszych europarlamentarzystów. Pomóżcie nam.
Zależy mi na równych szansach w internecie. Zależy mi na wolności artystycznej, na prawie do decydowania o swojej twórczości. Dlatego proszę polskich europarlamentarzystów o głos dla polskich artystów, o ochronę polskiej twórczości.
Chciałbym kiedyś z wami także się spotkać i powiedzieć wam trzy najważniejsze słowa, jakie ja jako artysta mogę wam właśnie powiedzieć, jeżeli podejmiecie właściwą, słuszną decyzję. Kochani, dziękuję bardzo.
Uczestnicy akcji Daj Prawo Kulturze zwracają uwagę, że decyzja, która zapadnie we wrześniu w Parlamencie Europejskim, będzie decydować o przyszłości kolejnych twórczych pokoleń. Nasza kultura to nasza tożsamość, nasza wyjątkowość, ale by się rozwijała i przetrwała, trzeba ją wspierać i zapewnić twórcom sprawiedliwe wynagrodzenie w przestrzeni cyfrowej. Bez wsparcia ze strony europosłów nie uda nam się zachować naszego dziedzictwa, podkreślają organizatorzy akcji.
Ten felieton przygotował Sławek Orlik. Teraz będziemy rozmawiać z gośćmi, ekspertami i artystami zarazem. Przy naszych telefonach Piotr Banach, zespół Hey Indios Bravos, Bajka, kompozytor, gitarzysta, producent nagrań. Witaj Piotrze, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Są z nami także Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA, Organizacji Zbiorowego Zarządzania Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Dobry wieczór, witamy.
Dobry wieczór.
Wojciech Pędzich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska.
Dobry wieczór Państwu.
Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe, także z nami. Witamy Pani Natalio. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pierwsze pytanie do Piotra Banacha. Piotrze, ty się czujesz okradany?
No, na pewno nie czuję się okradany przez ludzi, którzy w internecie słuchają muzyki czy oglądają wideoklipy. I to jest zbyt radykalne podejście. Nigdy nie brałem udziału w takich akcjach nazywania właśnie odbiorców internetowych złodziejami. Że oni kradną. Takie są czasy, takie są technologie i nigdy, tak mówię, nie czułem się okradany przez tych, którzy gdzieś na YouTubie na przykład słuchają moich piosenek.
Ale z drugiej strony, patrząc na przykład na listę odtworzeń piosenek zespołu Hey, których byłeś kompozytorem, czy Indios Bravos, to idzie w dziesiątki tysięcy, by nie powiedzieć w setki tysięcy wyświetleń. Gdyby za każde wyświetlenie jednak wpadało parę groszy do kieszeni Piotra Banacha, to chyba byłoby miło.
No, na pewno byłoby miło, bo każdy z nas chciałby mieć taką możliwość, żeby żyć bez problemów finansowych. Natomiast ja myślę, że te sprawy są uregulowane, że chyba wszyscy wiedzą, że za takie rzeczy nadawcy, w tym przypadku na przykład portal czy jakaś tam grupa w ogóle YouTube, nie wiem kto jest właścicielem tego. Oni doskonale wiedzą, że takie tantiemy autorskie należy odprowadzać, więc ja nie wiem, po co tu jest jeszcze kolejna ustawa. Myślałem, że te rzeczy są już uregulowane, a to jest tylko kwestia nie kolejnych ustaw, a poczuwania się do ich jakiegoś respektowania, czy takiej uczciwości, że skoro zarabiamy, bo wyświetlamy reklamy, bo ludzie chcą słuchać muzyki czy oglądać filmy, no to w tym momencie jakby dzielimy się tymi wpływami z reklam. Że ta dyrektywa chyba tego nie zmieni. Tak mi się wydaje.
Chodzi o szacunek między ludźmi. Nie ukradniesz rolnikowi kartofli, bo poda cię do sądu, powiesz, że go okradłeś. Ale wszyscy okradają artystów, jest okej. Tak mówi Maria Sadowska. Jednocześnie mówi tak, to nie jest cenzura, to jest tylko prośba o to, że jeżeli ty wykorzystujesz moją piosenkę po to, żeby zarobić na tym pieniądze, to odpal mi z tego mały procent. To dobra filozofia, Piotrze? Na koniec zapytam?
No, oczywiście, że jeżeli ktoś na przykład właśnie traktuje tą naszą twórczość jako narzędzie do zarabiania na tym, to jakby uczciwość wymaga podzielenia się. Natomiast to jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja sobie tak myślałem na ten temat już wcześniej, że te wszystkie na przykład opłaty, które są gdzieś tam, ludzie są zmuszeni zrobić na przykład dla instytucji ZAIS-u i Szczać, której jestem członkiem, którą sobie bardzo chwalę. Natomiast uważam, że o ile takie opłaty na przykład powinni robić, nie wiem, właściciele dyskotek, gdzie muzyka przyciąga ludzi, no to już fryzjerzy czy taksówkarze niekoniecznie. I tak samo jest tutaj z tymi portalami. Jeżeli ktoś na przykład kupił płytę, a potem jeszcze na przykład sobie na YouTubie, bo mu jest wygodniej, czy jeszcze raz powinien płacić za to, co już coś kiedyś kupił, nie wiem, ja mam poważne wątpliwości, dlatego nie potrafię tutaj zająć takiego stanowiska. Oprócz oczywiście tego, że cała rzecz się dzieje teoretycznie w moim interesie, ale to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać.
Piotr Banach, bardzo gorąco dziękujemy, pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Za chwilę na miejscu Piotra powinien pojawić się Jacek Bromski, scenarzysta, reżyser filmowy i prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Czekamy na połączenie, tymczasem wracamy do gości, których już mamy na linii. Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe. To raczej akta 2, czy może ciekawe, potrzebne rozwiązanie?
Na pewno i jako Fundacja Centrum Cyfrowe powtarzamy to od samego początku, reforma prawa autorskiego jest niezbędna, ponieważ prawo autorskie, te ramy prawne, które mamy w tej chwili w Europie, w Unii Europejskiej, powstały w 2001 roku. Więc niech sobie Państwo przypomną, co Państwo robili w 2001 roku, jak Państwo korzystali z treści, w jaki sposób korzystali z internetu. To oczywiście się zmieniło. Ale z drugiej strony uważamy, że ta reforma podąża w nie takim kierunku, jak powinna, ponieważ po pierwsze wcale nie rozwiązuje problemów, które widzimy, a po drugie w całej tej dyskusji o prawie autorskim zapomniano o tym, że prawo autorskie dotyczy każdego dnia, każdego z nas, również jako użytkowników, nie tylko twórców przez wielkie P, również twórców wirtualnych, twórców internetowych. I sprowadzono tę dyskusję o reformie prawa autorskiego tylko do przepływu pieniędzy i środków pomiędzy platformami internetowymi z jednej strony, a tak naprawdę wydawcami różnego typu z drugiej strony. Po stronie, jakby to nawet nie jest dyskusja o artystach, tylko to jest dyskusja tak naprawdę między wydawcami właśnie a platformami internetowymi. Więc gdzieś tam zapomniano o osobach, które na co dzień muszą tego prawa autorskiego przestrzegać. I akta 2 moim zdaniem to nie jest niesłuszne porównanie ze względu na sytuację społeczną i na jakąś taką dynamikę i energię społeczną, którą to wywołało. Oczywiście nie ma co porównywać obecnych ruchów społecznych z tymi sprzed 7 lat, ale jednak chodzi tu o to, że nagle użytkownicy interesują się tematem regulacji internetu, który nie jest łatwym tematem, musimy też podkreślić. Więc moim zdaniem sprawa jest bardzo skomplikowana i kompleksowa i musimy pamiętać, że są różne strony zainteresowane tą reformą, a nie tylko dwie, tak jak to do tej pory miało miejsce.
Na pewno tak i też cały czas otwarte pozostaje pytanie, czy raczej nowa dyrektywa unijna i troska o prawo autorskie da się pogodzić z wolnością internetu. Innymi słowy, czy nie mamy do czynienia po prostu z próbą połączenia wody z ogniem? Mam nadzieję, że na to pytanie odpowie Jacek Bromski, scenarzysta, producent, reżyser filmowy i prezes Stowarzyszenia Filmowców Polski, którego witam. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór Państwu.
Panie Jacku, pan jest za dyrektywą.
No oczywiście, że jestem za dyrektywą. Musimy wrócić do początku tego wszystkiego. Otóż kiedy powstał internet, powstawał lat temu już wiele, nikt się nie spodziewał, że tak bardzo szybko się rozwinie i stanie się właśnie podstawowym polem eksploatacji wszystkich utworów literackich, filmowych, muzycznych itd., itd. Gdyby to przewidziano wcześniej, to myślę, że zanim się wzbogaciły te koncerny ogromne internetowe, można by było to prawo autorskie do internetu wprowadzić. Nikt wtedy o to nie zadbał i skończyło się z jakimś totalnym, globalnym piractwem, na którym no przede wszystkim tracą autorzy i producenci. Także nie, to jest normalne złodziejstwo, na którym ktoś się bogaci, prawda? Google, Mediaset, taka włoska firma internetowa, olbrzymia, zbudowała na piractwie, na kradzionym kontencie całą swoją potęgę całą. No. I teraz w tej chwili jest bardzo trudno, bo te Google, Amazony, Mediasety i tak dalej, oni obracają olbrzymimi pieniędzmi. Olbrzymie pieniądze przeznaczają na lobbying właśnie w Komisji Europejskiej, w tym momencie europejskim, na lobbying przeciwko stosowaniu prawa autorskiego w internecie. No, teraz nie wiem, ostatnio czytałem wpis pana posła Michała Boniego, który jest jednym właśnie ze zlobowanych przez Google posłów występujących przeciwko interesom polskiej kultury i polskich twórców, który napisał, że musimy się pogodzić, musimy iść na kompromis. Na czym ma ten kompromis polegać? To znaczy, ktoś mi ukradnie portfel pieniędzmi, ja się z nim ułożę, że pieniądze się zatrzyma, a portfel mi odda. Tak, to taki ma być kompromis. To, że do tej pory nie uregulowano tego, to jest po prostu skandal. No.
Przepraszam, czy można tutaj
Natalia Mileszyk
polemikę, czy dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Ja korzystając z czasem tenowego, mocno zaprotestować przeciwko używaniu słowa kradzież, bo jednak jak coś komuś ukradnę, to tego nie mam. Jeśli skorzystam z nielegalnego źródła, to jednak twórca nadal jest twórcą. Najwyżej nie dostaje najpewniej wynagrodzenia.
No najwyżej nie dostanie, niech sobie robi za własne pieniądze filmy, prawda? I potem zdycha z głodu. No oczywiście, że tak. No. Ja nie jestem przeciwko internautom. Tak. Wie pani, to nie internauci się bogacą na tej kradzieży, tylko bogacą się po olbrzymie koncerny, które wyrosły w ciągu 10 lat na giganty po prostu. No. Na czym? Na kradzionym kontencie. No.
Rozumiem pana frustrację, ale jakby proponowane obecnie w Unii Europejskiej rozwiązania, niektóre z nich szczególnie, bo musimy pamiętać i muszą państwo mieć świadomość, że mówimy o dyrektywie, czyli czymś, co będzie implementowane i ciągle jakby piłka jest w grze, czyli różne wersje są rozważane. Niektóre z nich bardzo zaszkodzą użytkownikom, to po pierwsze.
Pani, ja pani coś powiem, bo może pani tego nie wie. Ten lobbying to nie jest taki lobbying wprost, prawda? To jest bardzo chytry lobbying i myśmy już tego doświadczyli w naszym Ministerstwie Cyfryzacji, prawda? Które nie mogło przez 10 lat uchwalić zgodnej z dyrektywą ustawy o oświadczeniu usług drogą elektroniczną. Dlaczego? Dlatego, że lobbowali. A w jaki sposób lobbowali? No nie tylko występowali przeciwko i znajdowali sobie zwolenników, ale również na przykład do jakiejś ustawy dorzucali punkt, powiedzmy z punktu widzenia autorów nieważny, ale bardzo niepokojący dla innych. I teraz rozpatrując to kompleksowo, ze względu na ten wrzucony punkt, ustawa została odrzucona i tak kilka razy się w Polsce zdarzyło. Muszę się zapytać pana mecenasa Skoczka, który był świadkiem tego, bo był członkiem komisji Ministerstwa Cyfryzacji, który się tym zajmował.
No to drodzy państwo, wywołany do tablicy.
Ale organizacje pozarządowe, organizacje zbiorowego zarządzania nie wchodzą w proces lobbyingowy? Czy to też pan twierdzi w tej wypowiedzi?
Czy można się...
Już. Drodzy państwo, bo robi nam się dwugłos i cios za cios. A przypomnę z nami także Dominik Skoczek i Wojciech Pędzich. No to może po kolei, bo panowie jeszcze nie zabierali głosu. Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA Organizacji Zbiorowego Zarządzania Stowarzyszenia Filmowców Polskich. No to jak to jest, panie dyrektorze? Mówimy o prawach autorów czy o prawach internautów? A może po prostu cała sprawa zamyka się w zdaniu, które przedstawia pisarz Zygmunt Miłoszewski. Chodzi o to, żeby skłonić nie zwykłego użytkownika, ale wielkie korporacje, które wykorzystują owoce naszej pracy oraz owoce pracy naszych kolegów, żeby płaciły za treści, które wykorzystują. I tyle.
Nie, no oczywiście cała dyskusja jakby nie dotyczy obowiązków zwykłego użytkownika internetu, konsumentów, tylko dotyczy odpowiedzialności, a tak naprawdę wzięcia odpowiedzialności przez serwisy internetowe, które tworzą platformy pozwalające tym użytkownikom udostępniać różną swoją twórczość. I tu nikt tego nie chce blokować, nikt nie chce tego zabraniać. Przechodząc bardziej na grunt po prostu omawianej dyrektywy, chodzi wyłącznie o to, żeby nakazać, przewidzieć tak naprawdę obowiązek dla takich serwisów jak YouTube czy Facebook, obowiązek uzyskania licencji za treści udostępniane przez użytkowników tych serwisów. I to nie jest tak, jak mówił Piotr Banach na początku, że jest ta kwestia uregulowana, bo właśnie nie jest uregulowana. To znaczy 20 lat temu, kiedy tworzyły się zręby internetowych regulacji, w zasadzie jedyne przepisy, które regulują internet w tej chwili, czyli dyrektywa o handlu elektronicznym, wprowadzono całkowity system wyłączeń od odpowiedzialności takich podmiotów. To znaczy odpowiedzialność ponoszą wyłącznie użytkownicy tych serwisów, a nie te serwisy za treści tam udostępniane. Ta dyrektywa, która teraz jest wprowadzona w Europie, ma wreszcie po raz pierwszy to zmienić. To znaczy odpowiedzialność przechodzi na właściciela serwisu i to on musi uzyskać licencję w imieniu konsumentów, którzy udostępniają filmiki, piosenki czy memy. Także całkowitym nieporozumieniem jest mówienie tutaj o ograniczeniu wolności słowa czy cenzurze internetu. Te zmiany są wręcz korzystne dla tych użytkowników, bo przestaną ponosić odpowiedzialność za treści udostępniane na tych serwisach.
Drodzy Państwo, z nami jest także Wojciech Pędzich, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, który jeszcze nie zabierał głosu w naszej dyskusji. Patrząc na działanie choćby Wikipedii i oficjalne stanowisko, które zostało wyrażone wprost, mówię tutaj o zaciemnieniu strony, wy raczej jesteście przeciwko unijnej dyrektywie, prawda? Proszę przedstawić swoje argumenty.
Tak, i pozwolę się tutaj troszeczkę wypowiedzieć, pozwolę sobie na bezczelność powiedzenia, że również jestem twórcą, jak też jestem internautą, czyli spróbuję gdzieś nawiązać zarówno do praw twórców, jak i do praw internautów. Załadowałem około 2000 zdjęć własnego autorstwa do siostrzanego serwisu Wikipedii Wikimedia Commons. Wszystkie udostępniane przez nas treści, a mówimy o 9 najchętniej odwiedzanej w polskim internecie stronie, zostały stworzone przez wolontariuszy, zostały stworzone na zasadach wolnej licencji, która pozwala dalej kopiować nasze treści, zmieniać, modyfikować, remiksować przy naprawdę niewielkich wymogach licencyjnych. I teraz nasze stanowisko jest takie, że wprowadzenie poprawki, mówimy tutaj o artykule 13, może zahamować ekspresję internautów, którzy bierzą wolne zasoby, którzy produkują wolne zasoby, dlatego że my dajemy nasze treści i chcemy być tylko wymienieni z nazwiska. Zaś jeżeli napotkany automatyczny filtr nie będzie wystarczająco wyrafinowany, żeby rozumieć pojęcie wolnej licencji, żeby rozumieć pojęcie domeny publicznej, to te nasze treści, którymi tak chętnie dzielimy się ze światem, po prostu będą blokowane zewnętrznie w serwisach. To może doprowadzić do obniżenia motywacji. To może doprowadzić do tego, że te zasoby nie będą tworzone tak.
Panie Wojciechu, a nie można po prostu zapytać autora, czy wyraża zgodę na przekazanie swoich utworów, ich wykorzystywanie? No przecież tak to działa. Jest serwis polona.pl, który kontaktuje się z autorem, którego tekst czy pracę chce wykorzystać. Tenże wyraża zgodę. Wszystko ląduje na platformie polona.pl i nie ma żadnej dyskusji.
twórcy Wikipedii i projektów siostrzanych Wikipedii omijają ten krok zupełnie, ponieważ każdy artykuł, który napisaliśmy, my wolontariusze, każde zdjęcie, które zrobiliśmy, od razu z góry jest opatrzone wolną licencją, który mówi: dzielmy się tym, możecie to brać, remiksować. My od razu publikując zgadzamy się na wolną licencję.
Drodzy Państwo.
Jeśli można tutaj jedno słowo powiedzieć.
Bardzo proszę, Dominik Skoczek.
Argumenty akurat Wikipedii są zupełnie dla mnie niezrozumiałe, dlatego że projekt dyrektywy wprost wyłącza w artykule 2 w ustępie 4b Wikipedię, podobnie jak wszelkie inne encyklopedie online, jak i wszelkie inne serwisy działające na zasadach niekomercyjnych, a także wszelkie serwisy edukacyjne i naukowe działające na wolnych licencjach. Także ten argument jest kompletnie nie mający uzasadnienia w tekście projektu dyrektywy.
Okej, wyklucza Wikipedię z nazwy, tak? To jest jedyny twardy punkt, którego możemy się trzymać. Pytanie, czy takie samo traktowanie zostanie zagwarantowane 180 tysiącom wolnych tekstów w serwisie Wikiźródła, większość z nich dostępnych na zasadach domeny publicznej, 50 milionom plików w Wikimedia Commons.
No tak jak powiedziałem, nie tylko Wikipedię z nazwy, ale także wszelkie inne serwisy działające na podobnych zasadach i wszelkie materiały w ten sposób udostępniane. No nie można już bardziej państwa wyłączyć z zapisów tej dyrektywy. Nie da się po prostu bardziej wprost tego zapisać niż w tekście projektu.
Drodzy Państwo, zostało nam...
Tylko czy to będzie kopiowanie do naszych serwisów, czy to będzie również kopiowanie treści, które my udostępniamy na zewnątrz, którymi dzielimy się ze światem.
Drodzy Państwo, zostały nam niespełna 3 minuty. Zastanawiam się, czy uda się wypracować wspólne stanowisko, czy nie. Jacek Bromski.
No, wie pan, to co mówił pan z Wikipedii, no to po prostu w głowie się nie mieści. To jest bardzo egoistyczne podejście jakiegoś, nie wiem, no, to jest margines tego problemu. No, problem polega na tym, że przemysły kreatywne w różnych krajach giną, bo po prostu internet zabiera im za darmo widzów z kin, ludzi, czytelników kupujących książki i tak dalej, i tak dalej. I to jeżeli tak dalej pójdzie, to w ogóle nie będzie nowej twórczości, bo nikomu się to nie będzie opłacało. No. I to jest problem, a nie tam, że ktoś w Wikipedii sobie napisze coś i to w ogóle to jest śmieszne.
Drodzy Państwo, czekam także na Wasze puenty. Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe.
Ja jestem przekonana, że do jakiegoś kompromisu strony zaangażowane w sam proces polityczny dojdą, bo mam jednak nadzieję, że ta dyrektywa powstanie jednak w takim kształcie uwzględniającym różne grupy interesariuszy, jak już mówiłam. I zapraszam wszystkich Państwa, korzystając z okazji, na stronę internetjestdlaludzi.pl, gdzie mogą Państwo się więcej dowiedzieć o reformie i spróbować sobie wyrobić własne zdanie.
No to jeszcze zdążymy, drodzy Państwo. Wojciech Pędzik, Stowarzyszenie Wikimedia Polska, a puentować będzie ostateczny Dominik Skoczek. Bardzo prosimy, panie Wojciechu.
Mam nadzieję, że nasze podejście nie okaże się, nie będzie do końca uznane jako egoistyczne. Sądzę, że reforma prawa autorskiego jest potrzebna. Na przykład mówiła o tym koalicja Copyright for Creativity już chociażby 3 lata temu w dokumencie Manifest Prawny Autorski. Tak, reforma prawa autorskiego jest potrzebna, tak, nowoczesne prawo autorskie jest potrzebne. Tak, chciałbym, żeby w nowej dyrektywie zostały uwzględnione zarówno dobrze rozumiane interesy internautów, jak i interesy twórców internautów.
No i bardzo krótko, czy da się połączyć wodę z ogniem? Dominik Skoczek.
Znaczy internet nie może być traktowany jako oaza wolności, jakaś sfera swobodnej, niczym nieskrępowanej aktywności i musi być poddany podobnym regulacjom, jak są poddane inne rynki, czy to rynek telewizyjny, czy to rynek wydawniczy. Podmioty, które działają w internecie, to są takie same przedsiębiorstwa działające dla zysku, jak ich koledzy z tych tradycyjnych mediów.
Drodzy Państwo, czekamy zatem, co wydarzy się w Parlamencie Europejskim. Zobaczymy, jak będzie wyglądało procedowanie tej nowej dyrektywy unijnej, na czym ostatecznie rzecz stanie. No i później implementowanie też tego prawa na grunt polski pewnie nie będzie takie proste, ale to wszystko przed nami. Za dziś bardzo gorąco Państwu dziękuję. Przy telefonach byli Jacek Bromski, scenarzysta, producent, reżyser filmowy, prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Bardzo dziękujemy, panie Jacku. Pozdrawiamy. Dobrej nocy.
Tak, dziękuję.
Do usłyszenia. Yeah. Dominik Skoczek, dyrektor ZAPA, Organizacji Zbiorowego Zarządzania Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Również gorąco dziękujemy.
Dziękuję również.
No i był z nami także duet Wojciech Pędzik, Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam z Gdańska.
I pozdrawiamy Gdańsk i Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe. Bardzo gorąco dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam z Krakowa dla odmiany.
Pozdrawiamy Kraków, Szczecin pozdrawia wszystkich dziś. Dobrej nocy, do usłyszenia.